Maria Rodziewiczówna, Barcikowscy, głód, powietrze, ogień, woda i wszelaka zła przygoda będzie temu, kto by starą ojców swoich wzgardził wiarą. A gdy umrze, garści ziemię, gdzie by spoczął kości swemi, nie dostanie, kto by starą ojców swoich wzgardził wiarą. Marnie zginie, wiatr rozmiecie, prochy jego po wszem świecie. Marnie zginie, kto by starą ojców swoich wzgardził wiarą. Barwiński. Rozdział pierwszy. W najstarszych dokumentach powiatu zapisani byli Barcikowscy. Sabin Barcikowski z Gródka, dobrze znane i zacne nazwisko. Byli inni Barcikowscy z Dyszni, ale tamci pozostali w szarym tłumie, gdy ci z Gródka wyrośli na Karmazynów i nie przyznawali tamtych zakrewnych nawet. Owi grudeccy z dawien dawna Gródek zbudowali małą forteczkę w widłach rzecznych z szarego polnego kamienia i dębu czarnego. Razy kilka sparł się tutaj wróg i cofnął, dużo ludu i czasu natraciwszy w trzęsawiskach, za co królowie obdarowali Barcikowskich starostwem, a panowie szlachta urzędem. Posłowie barcikowscy na sejmy sługiwali w chorągwiach, stawali do pospolitego ruszenia, warcholili, najeżdżali sąsiadów, stawiali klasztory, ginęli w bitwach z wrogiem, w bijatykach swawolnych, w celi klasztornej. Znał ród wszystkie grzechy, znał cnoty i bohaterstwa i bezpamiętne poświęcenia. Z biegiem czasu rozwielmożnili się i szeroko rozsiedli w widłach owych rzeczek, kędy ich gniazdo było ów Gródek. Siły żywotne mieli potężne, młódź ich miała bary olbrzymów, a fantazje szaleńców, kobiety wielką moc i charakter. Kto Barcikowską brał, ten w dom wprowadzał niewiastę stateczną, mądrą i surową. Kto swą dziewkę w ich dom oddawał, ten jej nie poznawał po roku. Taką ten ród miał tradycję, a obyczaj, a spójność. Zbogacili się też okrutnie. W rodzie ich chłopcy się wiedli, piękne chłopy, dziewcząt mało, a te często do klasztoru zbiegały, więc wiana rzadko dawali, a brali. I młódź ta ich, której świat bywał za ciasny, a szaleństwo potrzebą bytu, gdy dojrzewała i żonę wziąwszy, osiadała w gnieździe, stawała się cichą i poważną, surową, jak owe niewiasty, ich matki. Mawiano, że Barcikowscy słuchają tylko jednego trybunału, swych matek i żon, że szanują tylko jedną władzę, białogłowy. Tak ten ród przetrwał w powiecie i w Gródku Jagiellonów, Wazów, wszystkie elekcje, wszystkie wewnętrzne burze, rósł, rozkorzeniał się, dochodził niekiedy kilku konarów, nad sąsiednie rody się szczycił, aż za Sasów począł marnieć, jakby swe żywotne soki wyczerpał. Jeden po drugim obumierały odrośle i konary, za Poniatowskiego jeden pień tylko został w Gródku, skupił przy sobie całą fortunę obarczoną mnóstwem procesów. Procesy pożerały fundusz, pożerały i inne obowiązki. Parę folwarków i jedno życie kosztował bar, parę folwarków legiony, sepety ze złotem poszły w 30 roku. I ludzi poczęło braknąć Barcikowskim. Rzadko który dwóch chłopców uchował, rzadko który nie podzielił się synami z krajem, nie stracił zaledwie do lat męskich uchowawszy. I tak zeszło, że z owej możnej familii po 30 roku została w Gródku jedna niewiasta z wyrostkiem, a z dóbr jeno to, co najmniej było warte, grząskie, czarne lasy, wody i wydmuchy piaszczyste. Jeszcze fortuna była zasobna, choć niepokaźna. Jeszcze zapas był stary i magnackie ostatki, dzielna dłoń była, co je trzymała. Pani Anna Barcikowska w lat 20 widziała czepiec wdowi, dom zamknęła, zasklepiła się w pracy i samotności. Bałwochwalczo kochała jedynaka. Strzegła go tylko przed światem i przed marzeniami. Nie dawała odstąpić siebie i ziemi i by od szałów uchronić. Ożeniła go wcześnie, chcąc silniej jeszcze do domu i gniazda przykuć. Synową sama wybrała. Była to dziewczyna młoda, schodowana i wzrosła w tym zapadłym kącie, najmłodsza z rodziny niebogatych sąsiadów. Podobała się Sewerynowi Barcikowskiemu, bo była piękna, a matka mu obiecała po ślubie oddać zarząd majątku. I dlatego panna Basia weszła do domu Barcikowskich, oddała im siebie, swą młodość i siły i swe wiano maluczkie. Pan Seweryn rychło nacieszył się żoną. Małżeństwo dało mu władzę i swobodę, zaczął żyć dopiero, gospodarzyć, handlować końmi, a przede wszystkim polować. Dwie kobiety w starym domu żyły samotne, przywarły do siebie i po paru latach Basia była jakby drugą panią Anią, trochę młodszą, ale równie surową, cichą i milczącą. I dwór stary był ponury wśród starego ogrodu, niski, ciemny. Jedną stroną patrzał na rzekę, oczeretem pokrytą, drugą stroną na oplecione dzikim i chmielem ruiny pamiętnego grodziska. Sąsiedztwa nie było, a najbliższe miasteczko leżało o mil kilkanaście, więc obca twarz i nowina była rzeczą nadzwyczaj rzadką. Dwie kobiety żyły tak cały wiek. Pani Barbara, gdy wchodziła raz pierwszy w sień ciemno, wzdrygnęła się przerażona, potem przywykła. Przywykła do nieobecności męża, do surowości świekry, do smutnego życia. Przywykła, że co roku dawała życie drobinie wątłej, która zamierała bardzo rychło, nic nie dawszy matce oprócz bólu i łez. Są przywyknienia, co starczą za największe bohaterstwo. Pani Anna cierpiała okropnie nad stratą wnuków. Czworo już odeszło, ledwie parę dni przebywszy na jej rękach, gdy znowu po kilku latach zakwiliło maleństwo w starym, ponurym dworze. Tym razem chłopak się udał. Zdrów był, silny, krzykliwy. Rychło stał się bóstwem babki, szczęściem matki, słońcem całego domu. Sprawiono świetne chrzciny i pani Anna dała wnukowi imię ojca swego, który padł pod Moskwą, Wacław. Minęło lat kilka. Dwoje dzieci przybyło. Syn drugi Filip i córka Jadwiga. Ale tej już ojciec nie zobaczył. Na parę miesięcy przed jej urodzeniem zmarł pan Seweryn Barcikowski nagle, w kilka dni, na zapalenie płuc, po polowaniu na dziki. Matkę uczynił dożywotnią właścicielką fortuny. Pod jej opiekę oddał żonę i dzieci. Pani Anna miała w owe czasy lat 50 kilka, siły wielkie, włos ledwie szronem przyprószony, zdrowie żelazne. Ból zniosła w milczeniu i zaraz po pogrzebie syna w silne, wprawne ręce wzięła zarząd domu, interesów i majątku. Powstanie 1863 roku zastało tedy w Gródku dwie kobiety i troje dzieci. Nie było syna na daninę krajowi, dawano tylko pieniądze. Płaciła pani Anna rządowi narodowemu, płaciła Rosjanom. Gródek zniósł w jednym roku 4 kontrybucje, a zniesienie nagłe pańszczyzny zadało cios okropny. Już i zapasy się skończyły, zaczęło się ciężkie, mozolne życie z kapitału. Prędko osiwiała głowa pani Anny, zmarszczki poryły przed czasem twarz pani Barbary. Świekra siwiała nad rachunkami, ona nad dziećmi. Wacław miał 10 lat. Chłopaka hojnie obdarzyła natura. Piękny był, nad wiek rozwinięty, wesół i dobry. Więc matka widziała w nim bogaty materiał i drżała, aby się nie spaczył, nie zmarnował. Filip 7-letni był brzydki, krępy, niepojętny i uparty. Ledwie umiał pacierz, a nie znał i nie chciał znać alfabetu. Nie znosił też wiele rzeczy, posłuszeństwa, porządku, stałego zajęcia w domu, nadzoru, nawet obuwia i kapelusza. Zawsze obdarty i okaleczony, dziki spędzał czas w chmielu, łozie, na drzewach, w towarzystwie dworskich i wioskowych rówieśników. Więc matka płakała nad nim, widząc, że w najlepszym razie może zostać jarmarcznym szałowiłą. Trzyletnia Jadwisia była typową, miniaturową barcikowską z rodowej tradycji. Dziecko małomówne, poważne, dzikie. Obchodziła się nawet bez niańki. Miała lalkę i cichutko się bawiła, siedząc na ziemi u kolan babki lub matki. Gdy ją Filip ciągał za włosy, szczypał lub w podobny sposób okazywał swą wyższość, chroniła się pod opiekę Wacława, który imponował bratu siłą pięści i z całą powagą traktował rolę głowy rodziny. I nad Jadwigą płakała matka, bo była brzydka, a z grudka trudno już było zebrać posag dla córki. Pani Anna wśród swych kłopotów rozlicznych nie zapominała też o wnukach. Przede wszystkim obchodził ją Wacław. Był i pozostał ulubieńcem i nadzieją. Widziała w nim dumę i urodę i zdolności. Roiła mu świetną karierę. Filipa nie cierpiała, nie pozwalała o nim wspominać przy sobie. Biła go codziennie. Jadwisią nie zaprzątała sobie głowy, żywiąc dla kobiet wielkie lekceważenie, nie rachując ich do domu jako fant, który pierwej czy później oddać trzeba z dodatkiem pieniędzy. Pani Anna wiedziała zaś dobrze z ciężkiego doświadczenia, jak ciężko zbiera się pieniądze z szarej poleskiej roli. W owych wtedy czasach miał Wacław guwernera, a w długie jesienne wieczory kobiety radziły, jak go mają pokierować. Rady jednak zwykle kończyły się jednym. Jeszcze czas, mawiała matka, wzdychając na myśl rozstania. Straszno oddać w świat za oczy, szeptała babka. Świat teraz coraz inny, cudzy, wraży, szkoła cudza, urząd cudzy, mój Boże. Dziecko polskie dać w naukę do tych szkół. Straszne, straszne. I nie decydowały się na nic. A los przyszedł do Wacława. Grudek rzadko miewał gości. Powstanie wymiotło na kraj ziemi większą część sąsiadów domowych. Z tymi, co zajęli ich domy i ziemię, nie było stosunków. Rodzina rozpełzła się z czasem. Przy tym ludzie zgnębieni i pracowici nie radzi się, bawią i odwiedzają. Więc do osobliwości się liczyło, gdy razu pewnego pod czarny dwór zajechała bryczka pocztowa, a na niej podróżny w czapce urzędowej. Gość długo czekał na domowych. Urzędników przyjmowała pani Anna, więc zanim ją zwerbowano z folwarku, nikt do gościa w nienawistnym mundurze nie wychodził. Zabawiał się tedy sam oglądaniem obrazów po ścianach. Były to stare sztychy i portrety. Sztychy przedstawiały Kościuszkę, Napoleona, Neja, Mickiewicza, księcia Józefa. Hasła i typy ofiar ciężkich, krwawych i niewdzięcznych. Żeby tych obrazów nie było na ścianach, reszta sprzętów i przedmiotów domowych nie byłaby tak uboga, zdarta, łatana. Nie pokazywałaby tak dosadnie zawiedzionych nadziei i ciężkiej wypłaty za efemeryczną świetność. Meble stały sztywno przy ścianach. Zegar z kurantem na komodzie, naprzeciw szpinet odwieczny. Na stole przed kanapą, pokrytym wytartą makatą, porcelanowe figurki, stare książki. W oknach wazonki z kwiatami. Na kominie dwa piękne świeczniki brązowe, a po środku po piersie Lelewela. Gość wyjrzał przez okno na stary ogród. Lipy stuletnie ocieniały dom, zakrywały widok. Powrócił tedy do stołu przed kanapą i otworzył jedną z książek. Były to śpiewy historyczne. Po twarzy jego przemknął uśmiech, jakim się wita dawno niewidzianego przyjaciela dzieciństwa. Usiadł i począł czytać. Ale w tej chwili rozległy się kroki w dalszych pokojach, szept, szelest kluczy, otwieranie i zamykanie sprzętów i drzwi. Weszła pani Anna z twarzą zimną i urzędową, przygotowana na najgorsze, jak zwykle, gdy czynownik przyjeżdżał. Będą bumagi, sprawki, prikazy, zapewne nowe ciężary, nowe podatki lub sądowe przykrości. Przed miesiącem kazała cichaczem odnowić krzyż przydrożny. Zapewne o to będzie sprawa i sąd. Tak była tego pewna, że nawet miała w kieszeni 5 rubli łapówki dla urzędnika. Ale urzędnik był nieznany i na jej widok podszedł z uśmiechem i wyciągniętą ręką. Ciocia mnie nie poznaje? Nie. W mundurze nie miała krewnych. Potrząsnęła głową. Co to? Szpieg chyba. A jaż Adam i Łowicz. Adaś? Zawołała jeszcze nieufna. Przecież Adaś w Petersburgu służy. Co? Pułkownik Pono. I to ty masz być? Jakże twoja matka? Już od 3 lat w ziemi. Nie może być, w moim wieku była. Ale ciocia na jej córkę wygląda. Zgasła jak świeczka na zapalenie płuc. U nas klimat okropny. Trzeba życie przeżyć, żeby przywyknąć. A Julek, twój brat? Razem żyjemy. On dobre ma miejsce. Dochodne. Inspektora w wojennej artyleryjskiej szkole. W tym roku dostał Włodzimierza 1. klasy. Ten pójdzie wysoko. Dobre ma plecy. A jakże? Żonaci jesteście? Julek zapewne tym skończy. Dobra partia. Jej ojciec generał. Rosjanin. Pani Anna tylko tyle rzekła, ale gość się nie zająknął. Nie, kozak. Rzekł i wnet dodał. Ja zapewne zostanę kawalerem. Nie mam powołania do małżeństwa. I Julka powinieneś ustrzec, odparła surowo. Naturalnie ja mu perswaduję. Panna przecie więcej ma mocy ode mnie. Roześmiał się i mówił dalej. Otóż najniespodziewaniej dano mi komenderówkę w tej stronie. Śledztwo za grubo się przekradli, doszło aż do ministerstwa. A ty gdzie służysz, w policji? Ciociu, litości, proszę spojrzeć na mój mundur i nie zhańbić go. Jestem inżynierem, putiejcem. Daruj, nie chciałam ci ubliżyć, ale ja się na mundurach nie znam. Inżynierów nie widuję. No to dobrze, żeś krewnych przypomniał. Bardzo ci rada. I ucałowała go w głowę. Potem podeszła do drzwi i zawołała. Basiu, możesz wejść. To swój Adaś i Łowicz. Trzeba go nakarmić i ugościć. Synowa była młodszą edycją świekry. Tak samo ciemno ubrana, poważna, pomimo młodych lat już smutna i milcząca. Zapoznała ich pani Anna. To syn Walerki Tuchanowskiej, mojej ciotecznej siostry. Wyszła za mąż aż w Witebskie, opowiadałam ci, a ona wdowa po Sewerynie, nie znałaś go. Urodziliście się w 1 roku i nie ma go. Tu spokojny głos pani Anny zadrżał i zadrżały usta. Zostało 3 sierot i nad 2 wdowy. Żałobny dom, niewesoło ci będzie. Ciociu, ja nie szukam wesołości. Bardzo rad familię poznać i może służyć. A dzieciaki już spore, chłopcy? 2 i dziewczyna, szepnęła pani Barbara. Najstarszy już się trochę uczy, bardzo zdolny. Lubię dzieci, szczególnie dziewczynki. Takie małe kobietki to ogromnie zabawne. Pani Anna wyszła, by się zająć posiłkiem gościa. Synowa rzekła. Nasza mała niezabawna. Mało mówi i nigdy się nie śmieje. Będzie mniszka chyba z niej. I Łowicz się roześmiał. I ciotka, i pani też są bardzo poważne. Mało widujemy ludzi chyba... Odwyka się od rozmowy, a żyjąc samotnie i daleko od świata, mało się ma tematu do gawędy. Milczenie staje się drugą naturą. Nie mają panie sąsiedztwa? Swoich nie. Majątki wokoło po powstaniu pokonfiskowano, należą teraz do Rosjan i Żydzi je dzierżawią. Przejeżdżałem przez ładny dwór, tu o wiorst 10. To folwark dóbr potockich. Tam mieszka rządca, imiennik nasz nawet. Barcikowski, ale niekrewny. Bywa tu czasem w interesie. My nie bywamy u niego. Więc panie tak zupełnie same zawsze? Zawsze.